w Waszyngtonie, który jest spóźniony w stosunku do Warszawy o 6 godzin. Irena Lasota i wiosna. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Donald Trump rozpoczął kampanię wyborczą. W jaki sposób i w jakim stylu?
No w tym samym stylu co zawsze, to znaczy specjalnie dobrane miejsce, znaczy Floryda, Orlando na Florydzie było bardzo, jest ważne, dlatego że Floryda jest jednym z tych stanów, gdzie będą się ważyły losy prezydenckie. Jest kilka takich stanów, nie będę objaśniała szczegółów, gdzie ważne jest te kilka tysięcy głosów, które mogą wpłynąć, różnica może wpłynąć na wybór tak zwanych elektorów, więc to jest między innymi Floryda jest takim stanem. Oczywiście na sali byli wszyscy w czapeczkach Wielka Ameryka. Trump właściwie mówił to, co zawsze, no bardzo brutalnie powiedziałabym. No i takim językiem, który no ja nie pamiętam, a jestem tu w Stanach od prawie pół wieku, żeby inni poważni politycy, a zwłaszcza prezydent mówił takim językiem, że kongres czy Izba Reprezentantów dominowana przez demokratów to są wrogowie i trzeba zniszczyć, oni chcą was zniszczyć, oni chcą nas zniszczyć. No to niestety jest taki ton, który już się przyjął od 4 lat mniej więcej, ale też widać, że Trump ma takie różne jakieś problemy jeszcze dotyczące tej kampanii z 16 roku, bo głównie walczył oratorsko z Hillary Clinton i widać, że to, że on w głosach oddanych, on przegrał prawie 3 miliony głosów z Hillary, bardzo go ciągle boli, ale też, no, nie wiem, to trzeba przeczytać, żeby i zobaczyć. Ja już dawno go nie słuchałam przez 1,5 godziny, ale te 1,5 godziny były bardzo bolesne, mogę powiedzieć. I w stylu, i w słownictwie.
Ale pojawił się jakiś nowy program Donalda Trumpa, pojawiło się jakieś nowe hasło?
No chyba zróbmy, znaczy on jakiegoś rodzaju przeprowadził głosowania na głośność okrzyków, czy lepiej mieć hasło Make America Great Again, czy Keep America Great. Więc to są takie, nie ma nic nowego, ale natomiast są takie, on wraca do swoich obietnic z 16 roku i na przykład mówi o tym, że zbudował mur na granicy z Meksykiem, podczas kiedy tam troszkę tylko poprawiono ten mur. Zresztą tego samego dnia, kilka godzin przed tym wiecem, Trump powiedział, że Urząd Imigracyjny będzie deportował miliony nielegalnych mieszkańców Stanów, ale potem się okazało, że Urząd Imigracyjny Homeland w ogóle nie ma pojęcia o tym i że w ogóle deportowanie miliona czy nawet 100 tysięcy jest w tej chwili niemożliwe. Ale też, no właśnie odwoływał się do tych samych haseł co zawsze, że imigranci, że nigdy nie było takiej dobrej gospodarki jak dzisiaj. I jak zresztą on nie może normalnie powiedzieć, on musi wszystko przesadzić. To znaczy, że nigdy nie było tak dobrze od niego, odkąd powstała Ameryka, że bezrobocie wśród czarnych jest mniejsze niż kiedykolwiek, ale potem, kiedy go spytano o taką dosyć, no w Ameryce znaną sprawę, która w tej chwili się rozwija na programie, jest film kilkuodcinkowy na Netflixie o 5 młodych chłopcach, chyba oni byli czarni i Meksykanie, znaczy tak Portorykanie, którzy, to była słynna piątka z Nowego Jorku, którzy byli oskarżeni o zgwałcenie białej kobiety i wtedy Trump, który był wschodzącą gwiazdą biznesu, bo to było dobre 20 lat temu mniej więcej, żądał dla nich kary śmierci. Potem się okazało, oni się przyznali, bo no, śledztwo było bardzo, no takie, że oni się przyznali, co się zdarza, nie tylko w Ameryce. Potem się okazało, że oni byli niewinni, bo przyznał się do tego po wielu latach więzienia ktoś inny i to DNA potwierdziło, że ci ta piątka była niewinna. I teraz wychodząc, znaczy tego samego dnia w Orlando, dziennikarka spytała Trumpa, czy jemu jest przykro, że on tak oskarżał tą piątkę i żądał dla nich kary śmierci i albo Trump nie wiedział, o co chodzi i miał rutynową odpowiedź, którą powiedział, no sprawa nie jest niejasna, każda strona ma swoją wersję. No co akurat w momencie, w którym Netflix i wszystkie gazety piszą o tym, że skazano niewinnych, to to nie było najlepsze i to jest odczytywane jako też głos w no debacie, czy w czymś tam, czy można nazwać w sprawie mniejszości etnicznych, kolorowych, nie wiem jak to się nazywa, rasowych. I to, ale Trump nie liczy na Murzynów, czy na Portorykan, czy na tak zwanych Spanish, czyli ludzi pochodzących z Ameryki Łacińskiej.
A czy ma jakiegoś poważnego konkurenta wśród Republikanów?
Nie, wśród Republikanów nie ma. Nie ma w każdym razie na razie, ale też się na to nie zapowiada. Dlatego, że no ja w tej chwili... Nie ma nikogo i no istnieje wielki strach, że pierwszy z Republikanów... Znaczy już nawet nie ma kontrkandydata. Nie ma właściwie Republikanów, którzy nie głosują tak jak Trump. Może to się będzie powoli zmieniało, ale w tej chwili no... Partia Republikańska stanęła murem za Trumpem i żadne argumenty nie działają na, mówię o Republikanach, którzy są w kongresie.
A czy demokraci mają swojego faworyta?
No mają, 24.
Ale wśród tych 24 jest ktoś poważny?
Nie, z tych 24 może 3 czy 4 nazwiska są rozpoznawalne, ale to, co będzie się działo chyba w przyszłym tygodniu, to będą dwie debaty po 10 kandydatów każdych. Oni zostali wybrani, a musieli mieć więcej niż 1% rozpoznawalności i mieć zebrane więcej niż tam 100 tysięcy dolarów, więc z tej grupy 25 zadeklarowanych 20 zostało po tych selekcjach i potem podobno według loterii ich rozdzielono na dwie grupy po 10 i będą mieli debaty, no, które będą dosyć satyryczne, bo to chyba każdy będzie miał 4 czy 5 minut. No wielkim takim faworytem jest, wielkim faworytem. W tej chwili moim zdaniem te badania opinii publicznej są po prostu wyrzucaniem pieniędzy, ale no rozpoznawalny jest wiceprezydent Joe Biden. Oczywiście Bernie Sanders, który prowadził kampanię w 15 i 16 roku. No i chyba Elizabeth Warren, to jest, ona jest z Massachusetts i można powiedzieć, że śmiało, że ona chyba była pierwszą, która dokładnie przeczytała raport Muellera i umiała się na ten temat wypowiedzieć i wypowiedziała się dosyć ostro, mówiąc, że tam jest, to jest duży raport, 400 stron, ale jest dostatecznie dużo materiału, żeby zacząć tak zwany impeachment, czyli tak zwane słowo na i. I powiedzmy, że rzeczywiście wiele kobiet tym razem, ale oni wszyscy mają jakąś taką rozpoznawalność kilku procent i w tej chwili jest dużo za wcześnie. Zwykle w takich wstępnych wyścigach odpadają zwykle ci, którzy nie są w stanie zebrać dosyć pieniędzy nawet na to, żeby wydrukować ulotki, czy już nie mówię przetrwać do pierwszych spotkań, znaczy to będzie w Iowie, w New Hampshire, więc najpierw odpadnie jakaś grupa, a potem będą odpadali już w 2020 roku.
Ale pewno media amerykańskie na pierwszych stronach i główna informacja dotyczy Iranu i zestrzelenia amerykańskiego dronu.
No tak, przede wszystkim to był... Znaczy, do tej pory nikt nie zestrzelił jeszcze drona amerykańskiego. To był dron, który no, miał opinię nadzwyczajnego, on w ogóle to bardzo duży, bo te drony, które normalnie się ogląda, są takie niezbyt duże. To był bardzo duży, wielkości samolotu i który miał być niewykrywalny i niestrącalny z nieba, ale się okazało, że... Bo Iran się przyznał, że on zestrzelił tego drona i spór dotyczy tylko, czy to było w powietrzu tam, gdzie jest strefa międzynarodowa, czy to było nad samym Iranem. Iran pokazuje zdjęcia swoich przywódców siedzących tak ponuro w rzędzie i oświadczenia, że nie będą pozwalać na to, żeby gwałcić ich przestrzeń powietrzną. Ale to, co się tutaj odbyło w Stanach, że odbyło się posiedzenie, wezwano przywódców z kongresu i właściwie było prawie już powiedziane, że Stany Zjednoczone zaatakują Iran. Temu też służyło posłanie dodatkowych 1000 żołnierzy do Iranu. To była decyzja, która zapadła 2 dni temu. No, ale zdania są podzielone i co było bardzo dziwne, po pierwszym takiej odzywce prezydenta Trumpa, no w czasie konferencji prasowej z premierem Kanady Trudeau, Trump powiedział, że tak odpowiemy ostro, no to odczytano, że to będzie wojskowa operacja, ale potem się wycofano z tego i podobno są zdania podzielone, że bardziej polityczne skrzydło doradców Trumpa, które nie jest takie liczne, znaczy Pompeo, Bolton są za tym, żeby atakować jakieś pewne cele w Iranie, nie wiadomo dokładnie, które oczywiście, natomiast Pentagon jest temu przeciwny. Co w tym nie ma nic dziwnego, bo właściwie Pentagon od dłuższego czasu nie ma dowództwa. Kilka dni temu okazało się, że kandydat na nowego sekretarza, który w tej chwili pełniącym obowiązki sekretarza obrony, Patrick Shanahan, musiał się wycofać i to z jakiegoś takiego powodu no dosyć ponurego, znaczy jakieś rodzinne historie. Muszę powiedzieć, że się już temu szczegółach nie przyglądałam, ale zdaje się, że wygląda na to, że żona go pobiła, a on żonę i tam jeszcze jakieś dziecko było w to wciągnięte, więc wycofał się i w tej chwili pełniącym obowiązki jest no też niezbyt doświadczony człowiek, więc w tej chwili Pentagon od odejścia generała Mattisa no jest niezbyt silny i Pentagon nie życzy sobie w tym momencie, czy odradza jakiekolwiek ataki na cele w Iranie, nie mówiąc o tym, że również istnieje obawa, że Iran będzie wiedział, że to może być eskalacja, która się może źle skończyć dla całego Bliskiego Wschodu oczywiście.
I nie tylko Bliskiego Wschodu, bo również w sprawie Iranu wypowiedział się ostatnio prezydent Rosji Władimir Putin.
Tego akurat, znaczy nie dziwi mnie to, ale podejrzewam, że prezydent Putin jest zachwycony obecną sytuacją i również grozi, że będzie popierał Iran w tej sytuacji, no bo istnieje w tej chwili taki już, można powiedzieć, alians, w którym jest i Iran, i Rosja, i no, zobaczymy, kto tam jeszcze się dopisze do tego wszystkiego. Natomiast Rosja sama, jeżeli tak będziemy jechać, jest sama w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ jednak po bardzo dokładnym i w sumie nie takim długim śledztwie zostało ustalone i to przez wszystkie, można powiedzieć, liczące się autorytety, że odpowiedzialnym za zestrzelenie samolotu pasażerskiego nad terytorium Ukrainy w 2014 roku nie tylko jest odpowiedzialna Rosja, ale w ogóle wskazano 4 osoby, w tym jedną bardzo blisko Putina, bez których wiedzy i bez których rozkazów nie można było wystrzelić tej rakiety, która zbiła samolot, w którym zginęło, o ile pamiętam, ponad 200 osób na terytorium Ukrainy.
Czy tytuł pachnie wojną, jeśli chodzi o relacje Iran-USA, który jest w jednej z dzisiejszych gazet? Czy taki tytuł nadałaby pani artykułowi dotyczącemu Iranu?
W ogóle nie. nie używała na, jako tytułu, że coś pachnie wojną, bo to jest taka poetyka nie najlepsza. Nie wiem, w jakie maliny pan redaktor mnie wpuszcza, ale nie, nie wiadomo. Znaczy, ja bym nie, znaczy, słowo wojna jest bardzo straszne dla wszystkich. Nie, niekoniecznie, nie tylko w Ameryce, nie tylko w Iranie. No, nikt nie chce wojny w tym sensie, żeby no, była wojna. I w dodatku w Ameryce w tej chwili taka wojna czy reakcja na Iran byłaby odczytana za bardzo w politycznych terminach. To znaczy to by było rozumiane czy postrzegane przez wielu demokratów na przykład jako krok polityczny. Najpierw ogłasza swoją kandydaturę, potem jest atak na Iran. To nie jest dobry moment, żeby atakować kogokolwiek, zwłaszcza jak mówiłam, że nie ma aktywnego Pentagonu. Nie, w ogóle uważam, że no, jeżeli to jest prasa taka, która musi sprzedawać swoje gazety z wielkimi tytułami, które nie zawsze następnego dnia się okazują być prawdziwe, to tak. Ale moim zdaniem nie było. To jest poważna sytuacja, ale też nie należy przesadzać. Ja bym powiedziała, że w tej chwili nawet być może bym patrzała na inne kraje. Nie wiadomo, co teraz wyrabia Północna Korea. Nie mówiąc o tym, że wczoraj zaczęły się bardzo poważne zamieszki w Gruzji.
I o to chciałem zapytać, czy z Waszyngtonu widać, co dzieje się w Tbilisi?
No, jednym widać, innym nie widać. Ja to widzę, bo po prostu się bardzo interesuję Gruzją i zresztą się czuję, to już troszkę przesada, odpowiedzialna trochę za to, co się dzieje dzisiaj. Mianowicie to, co się stało. Istnieje coś takiego jak Związek Allianz Państw prawosławnych, które założyła wiele lat temu, niewiele, może 20 lat temu Grecja, uważając, że religia prawosławna łączy ludzi. No i oczywiście to jest coś, co bardzo się podoba Rosji. I kolejny zjazd, posiedzenie tych patriarchów i polityków od wspólnej polityki prawosławnej odbył się w Gruzji. No i to posiedzenie odbywało się w gmachu parlamentu gruzińskiego na głównej ulicy Rustaveli. No i na fotelu spikera parlamentu gruzińskiego zasiadł rosyjski delegat, człowiek bliski Putina i popierający sytuację, o której za chwileczkę będę mówiła, która istnieje pomiędzy Rosją i Gruzją. No i najpierw ten Fiedorow, czy on sobie, przepraszam, że ja, ale ja nie mam specjalnej głowy do nazwisk, chyba Fiedorow się nazywa, czy coś w tym rodzaju.
Gawryłow.
Gawryłow, Fiedorow, no tak. Więc Gawryłow siedział w tym fotelu spikera parlamentu i po krótkiej przerwie, kiedy chciał wrócić na to samo miejsce, różni parlamentarzyści, posłowie nie dopuścili go. Zaczęły się takie zamieszki wewnątrz parlamentu i wtedy pod budynkiem parlamentu zebrały się... Nie wiadomo, no wygląda na dobre dziesiątki tysięcy ludzi. Ja tam kiedyś byłam kilkanaście lat temu i widziałam, znaczy znam tą aleję Rustawelego, wiem, gdzie jest ten parlament i rzeczywiście to było, z zdjęć było widać, że rzeczywiście bardzo dużo ludzi było tam. No i przyszła policja w pełnym umundurowaniu i odbyło się coś bardzo gruzińskiego, mianowicie były zamieszki i w niektórych krajach, na przykład we Francji jest dużo więcej rannych policjantów czasami niż demonstrantów albo na odwrót. Natomiast Gruzja z Gruzją było mniej więcej pół na pół. Było około 70 osób odwiezionych do szpitali, z czego połowa to była policjanci, a połowa to byli demonstranci. To się wszystko demonstranci rozeszli się z domu około 2-3 w nocy czasu tbilisiego, ale zapowiedzieli dalsze demonstracje, ponieważ te z demonstracji antyrosyjskich czy przeciwko właśnie temu Gawryłowowi, to również przerodziło się bardzo szybko w demonstrację przeciwko obecnemu rządowi partii Gruziński Sen, czy Gruzińskie Marzenie, zależnie od tłumaczenia, którą się podejrzewa od dawna o prorosyjskie sympatie. A prorosyjskie sympatie w Gruzji są no bardzo źle widziane, ponieważ Rosja okupuje 20% terytorium Gruzji. Można tam się sprzeczać, czy Abchazja to, czy Abchazja, czy więcej tam mieszka teraz Abchazów, a w Osetii więcej Osetyńczyków, ale wedle wszystkich umów międzynarodowych i Abchazja i Osetia zostały zajęte przez wojska rosyjskie. Abchazja została właściwie, można powiedzieć, już praktycznie i prawie że jurysdycznie wcielona do Rosji. Osetia południowa jest no, nie takim dużym terytorium, ale Gruzja sama jest niewielkim krajem i Osetia jest bardzo ważna. To była wojna z 2008 roku, o której w Polsce akurat więcej wiadomo, ponieważ to była ta wojna sierpniowa 8 roku, która być może skończyłaby się wielkim zwycięstwem Rosji, wejściem rosyjskich wojsk do Tbilisi, gdyby nie interwencja i przylot do Tbilisi prezydenta Lecha Kaczyńskiego z innymi szefami państw wschodnioeuropejskich. I ta wojna się jakoś urwała po kilku dniach, ale terytorium, na które weszły wojska rosyjskie, zostały odebrane Gruzji. I to też jest ciekawe, że one są, ta granica jakby, bo to nie jest prawdziwa granica, no tam, gdzie są te linia demarkacyjna, przesuwa się co roku o kilka, znaczy w sumie zagania coraz więcej kilometrów kwadratowych.
Wojnę.
Bo Rosja się przesuwa bliżej strony na terytorium gruzińskie. To są w ogóle to są takie terytoria, z których, znaczy woda na przykład do Kacheti, czyli woda, która nawadnia te pola, gdzie są i gdzie rosną winogrona. To wszystko jest też bardzo uzależnione od tego, co się dzieje w tej Osetii Południowej w rękach Rosji.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Waszyngtonu. W Kijowie już czeka Paweł Bobołowicz i studio Kijów. Irena Lasota jeszcze czeka na lato, bo dzisiaj pierwszy dzień lata w Warszawie jest już 21 czerwca, a w Waszyngtonie też.
Bo to jest 21 czerwca. Jesteśmy coraz bliżej, panie redaktorze.
To prawda. Jest godzina 7:36. Dobrych snów pani życzę.
Dziękuję i dobrego dnia, pierwszego dnia lata.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
A w studiu w Kijowie Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. No i tak.
Czy mnie, Krzysztofie, słyszysz?
Słyszę cię bardzo dobrze. Tak jakbyś siedział ze mną tutaj w studio. Paweł Bobołowicz, opowieść o tym, jakie są decyzje Sądu Konstytucyjnego, kiedy będą wybory na Ukrainie i tak dalej.
Rzeczywiście wczorajszy dzień był nie tylko gorący w Gruzji, ale też na Ukrainie. Sąd Konstytucyjny Ukrainy uznał, że dekret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego rozwiązujący Radę Najwyższą jest zgodny z konstytucją. Tym samym przyspieszone wybory parlamentarne odbędą się na Ukrainie 21 lipca tego roku. Według sądu przez brak jasnych norm prawnych doszło do konfliktu konstytucyjnego pomiędzy prezydentem i Radą Najwyższą i nie ma prawnej możliwości jego rozwiązania. W takiej sytuacji sąd uznał, że może być on rozwiązany jedynie w wyniku przeprowadzenia przedterminowych wyborów. W głosowaniu nad tą decyzją brało udział 16 sędziów i według ukraińskich mediów sędziowie nie byli w tej sprawie jednomyślni. Jeden z inicjatorów zaskarżenia prezydenckiego dekretu, deputowany Frontu Ludowego Mykoła Kniażycki, skrytykował decyzję sądu. W mediach społecznościowych napisał m.in. Czytam informacje z Sądu Konstytucyjnego i się dziwię. Mam wykształcenie dziennikarskie zdobyte na Uniwersytecie Kijowskim i z dziedziny prawa międzynarodowego zdobyte na Uniwersytecie Lwowskim, ale jest mi trudno zrozumieć filozoficzną i prawną podstawę głębi decyzji sądu. Według Kniażyckiego sąd uznał, że faktycznie dekret prezydencki jest bezprawny, ale jednak odpowiada konstytucji i sytuację tę nazywa absurdem. Kniażycki stwierdza, że na Ukrainie nie ma albo konstytucji, albo Sądu Konstytucyjnego. Mimo krytyki decyzji ukraińskiego sądu konstytucyjnego, ta decyzja jest ostateczna i nie podlega już zaskarżeniu. To oznacza, że wybory zostaną przeprowadzone. A według najnowszych badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Społecznych imienia Jaremenki, prezydencka partia Sługa Narodu może w nich liczyć na prawie 50% głosów. Postjanukowyczowska opozycyjna platforma Za Życia, czyli Dla Życia, znalazła się na drugim miejscu i ma poparcie ponad 10%. Batkiwszczyna Julii Tymoszenko 9%. Europejska Solidarność prezydenta, byłego prezydenta Petra Poroszenki 8,7%. I nowa partia Hołos, muzyka Swiatosława Wakarczuka, niecałe 6%. To te partie wejdą do nowego parlamentu. Jak widać, partia prezydenta cieszy się olbrzymią popularnością, podobnie jak i działania prezydenta Zełenskiego. Nowy prezydent nie rezygnuje przede wszystkim z planów przeniesienia swojej siedziby. To wczoraj też był jeden z takich głównych elementów przekazów informacyjnych dnia. Najnowszym pomysłem jest przeniesienie siedziby prezydenta z ulicy Bankowej do domu ukraińskiego w samym centrum Kijowa przy Europejskim Placu. Europejski dom powstał na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku jako Muzeum Lenina, a dzisiaj jest centrum wystawienniczo-konferencyjnym. To też miejsce, o które trwały walki w czasie rewolucji na kijowskim Majdanie. Krytycy pomysłu przeniesienia siedziby prezydenta zwracają uwagę, że ten obiekt wcale nie rozwiąże problemu, który wcześniej był podnoszony przez otoczenie prezydenckie. Mówiono o tym, że siedziba prezydenta na Bankowej generuje trudności w komunikacji, w ruchu miejskim w Kijowie. Wtedy, kiedy przemieszcza się ten orszak prezydencki, ta kolumna prezydencka, blokowane są kijowskie ulice. W momencie, kiedy siedziba zostanie przeniesiona, tak naprawdę pewnie gdzieś mniej więcej o kilometr w samo centrum miasta, no oczywiście ten problem nie zostanie rozwiązany, ale akcja prezydenta i zarówno otoczenia prezydenckiego pokazują tę akcję, jak ta stara siedziba jest związana z poprzednimi systemami, jak jest pełna luksusów i przepychów, które nie odpowiadają potrzebom funkcjonalności siedziby prezydenta i stąd pewnie otoczenie prezydenta Zełenskiego nie zrezygnuje z pomysłu przeniesienia siedziby administracji. Ale to nie chodzi tylko o przeniesienie samej siedziby jako budynku. Pan prezydent Zełenski wczoraj podjął szereg decyzji, które też mają pokazać, że jego prezydentura jest inna. Przede wszystkim zlikwidował to, co nazywało się wcześniej administracją prezydenta. Teraz w miejscu administracji prezydenta powstało biuro prezydenckie ze zmienioną strukturą, zmniejszoną liczbą stanowisk pracy. To też jeden z takich postulatów, który Zełenski wcześniej zgłaszał. Prezydent wczoraj skasował też 61 dekretów swoich poprzedników. A te dekrety mają, czy ich skasowanie ma uprościć działania ukraińskiego biznesu. Między innymi znalazły się tam takie dekrety, które nakładały drakońskie mandaty dotyczące kasowej dyscypliny, ale też na przykład dekret, który zabraniał wykorzystywania tkanin z importu do produkcji mundurków szkolnych. Niewątpliwie takie działania i wynajdowanie tak absurdalnych rozwiązań prawnych, które do tej pory funkcjonowały, ich znoszenie prezydentowi Zełenskiemu oczywiście będzie tylko i wyłącznie przynosić większą popularność.
Ale dzieje się też w cerkwi, w Patriarchacie Kijowskim. Co?
Patriarcha Filaret zwołał wczoraj sobór Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego. Cerkwi, która 18 grudnia ubiegłego roku faktycznie weszła w skład nowo powstałej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Ten proces zjednoczeniowy dokładnie relacjonowaliśmy na antenie Radia Wnet, ale okazuje się, że Patriarcha Filaret, który przecież był jednym z głównych inicjatorów powstania Zjednoczonej Prawosławnej Cerkwi na Ukrainie, wczoraj ostatecznie tę decyzję zakwestionował, że Patriarchat Kijowski wszedł w skład Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, zwołał sobór. Na ten sobór przyjechało zaledwie dwóch biskupów, a wcześniej Patriarchat Kijowski liczył 40 biskupów, więc ta liczba świadczy o tym, że raczej Patriarcha Filaret nie ma wielkiego poparcia do tych swoich działań. I to w dodatku dwóch biskupów z diecezji białgorodzkiej położonej w Federacji Rosyjskiej. To była taka zagraniczna wewnętrzna diecezja w Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego. Na ten fakt zwracają uwagę ukraińscy komentatorzy, że to jednak biskupi, którzy przyjeżdżają z terenu Federacji Rosyjskiej. No i wczoraj ten sobór patriarchy Filareta, bardzo ograniczony personalnie, podjął właśnie dwie decyzje cofającą likwidację Patriarchatu Kijowskiego i drugą, która uznaje, że Tomos, czyli ten dokument, który został nadany przez Konstantynopol potwierdzający niezależność ukraińskiej cerkwi, że ten dokument nie odpowiada statutowi Kijowskiego Patriarchatu. Tym samym też Filaret domaga się zwrócenia całego majątku Kijowskiego Patriarchatu i część komentatorów zwraca uwagę, że być może to jest jeden z ważnych motywów działania patriarchy Filareta. Ja przypomnę, że patriarcha Filaret to jest osoba bardzo leciwa, 90 lat. Komentatorzy też na ten fakt zwracają uwagę. Niektórzy też zastanawiają się, że być może te działania i te decyzje są związane również z sytuacją polityczną na Ukrainie. Jedność cerkwi prawosławnej na Ukrainie oczywiście od początku była nie w smak rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Ta nie chciała się z tym pogodzić i kwestionowała nadanie Tomosu ukraińskiej cerkwi prawosławnej. No, jak widać, teraz się okazało, że wewnątrz cerkwi to wprost ze strony osoby, która była inicjatorem procesu integracji, połączenia w ukraińskiej cerkwi prawosławnej, nastąpił bardzo poważny i silny atak, ale jednak też jednoznacznie widać po tym wczorajszym soborze, że patriarcha Filaret nie może liczyć na poparcie duchowieństwa ukraińskiej cerkwi prawosławnej.
A w Kijowie była też konferencja w związku z 10. rocznicą Partnerstwa Wschodniego, w której uczestniczył m.in. ambasador Jan Piekło.
Tak, wczoraj w Kijowie odbyła się konferencja 10 lat wschodniego partnerstwa od osiągnięć do przyszłości. Przypomnę, że partnerstwo wschodnie powstało z inicjatywy Polski przy wsparciu Szwecji i zakładało zacieśnienie współpracy z takim krajem jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia. Wczoraj w czasie konferencji, czy właściwie przedwczoraj w czasie konferencji podsumowującej mówiono m.in. o perspektywach i możliwościach rozszerzenia Unii Europejskiej, o ocenie partnerstwa wschodniego. Tak jak wspomniałeś, rozmawiałem z polskim uczestnikiem konferencji, byłem ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, Janem Piekło.
No, okazał się być to bardzo atrakcyjny instrument dla krajów Europy Wschodniej na pomysł integracji z Unią Europejską. I no, tutaj jest całe dramatyczne otoczenie tego wszystkiego, czyli Janukowicz odmawiający podpisania wynegocjowanej już umowy stowarzyszeniowej, później Majdan, później rosyjska agresja. No, to nie jest tak, że ktokolwiek z nas mógł to wtedy przewidzieć. To się stało i to się wpisuje w tej chwili w historię wschodniego partnerstwa. To jest również gdzieś dramat gruziński. Wprawdzie jeszcze wtedy wschodniego partnerstwa nie było, jak Gruzja została zaatakowana, ale powtórzył się wariant gruziński w Ukrainie. Myślę, że to jest wielki sukces Unii Europejskiej i mam wrażenie, że nie wszyscy politycy Unii Europejskiej zgadzają się z tym, że to jest wielki sukces Partnerstwo Wschodnie, że to jest wielki sukces Europy i Unii Europejskiej. Należałoby jeszcze do tego sukcesu dopisać kolejny rozdział, który by się nazywał perspektywą członkostwa w Unii Europejskiej dla tych krajów, które zdecydowały się na podpisanie umowy stowarzyszeniowej i ją wdrażają. To jest potrzebne, bo pamiętam dobrze, że gdyby Polska nie dostała tej perspektywy, to niekoniecznie wydarzenia u nas by się potoczyły tak, jak się potoczyły, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO.
Korzystając też z obecności byłego ambasadora w Kijowie, poprosiłem go o ocenę, jak mogą wyglądać relacje polsko-ukraińskie po zmianie tego układu politycznego na Ukrainie i po objęciu prezydentury przez Wołodymyra Zełenskiego. I oto, co powiedział Jan Piekło.
Nie przewidywałbym jakichś istotnych zmian. To nie jest tak, że to zależy wyłącznie od prezydenta Zełenskiego. Są pewne sytuacje, które już zaistniały, nabrały pewnego wymiaru i no, trzeba się z nimi po prostu zmierzyć. Natomiast jedno dla mnie nie ulega wątpliwości, że należy mniej myśleć o rozliczeniach historycznych, a bardziej należy myśleć o wspólnej przyszłości i wspólnym zagrożeniu, które jest coraz najbardziej dotkliwe i które jest na wschodzie, czyli o zagrożeniu z Rosji.
No, w tym kontekście jeszcze tylko przypomnę, że prezydent Zełenski na razie nie skorzystał z zaproszenia do Polski. W tym tygodniu odbył podróż zagraniczną do Paryża i Berlina, no ale oczywiście to zaproszenie do Polski jest cały czas aktualne, a przecież prezydent Duda był pierwszym prezydentem, który Włodymyrowi Zełenskiemu pogratulował wyboru na prezydenta.
Bardzo serdecznie, Pawle, dziękuję za korespondencję z Kijowa. To było studio Kijów na antenie Radia Wnet w poranku Wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Jest godzina 7:49.